Dobrze, chciałbym zacząć od tematu jedzenia. To ważna sprawa, czym się odżywiamy, tak? To ważna sprawa, czym się karmimy. Ktoś powiedział kiedyś, że jesteśmy tym, co jemy. Myślę, że coś w tym jest. Jak myślicie, to prawda czy nie? Ja ostatnio jednej dziewczynie powiedziałem... może inaczej. Jedni odżywiają się zdrowo, a inni smacznie, ale ktoś tu się nie zgodził w tej sali z tym. Powiedział, że można i zdrowo, i smacznie. Jaka jest twoja ulubiona potrawa? Schabowy, kebab, taki staropolski kebab oczywiście. Pierogi. Okej. Okay. Są tu fani golonki, wiem, bo mieliśmy dobry czas razem, taki cudowny Boży czas. Dobrze, na chwilę to utnijmy, bo tak rozmarzyłem się i ślinianki zaczęły pracować. Słuchajcie, przejdźmy razem do czytania Słowa Bożego. Jeśli można wyświetlić, to proszę Ewangelia Jana 41 w tym nowym przekładzie, tak? SNP. Ewangelia Jana 4:31. I to jest fragment tego słynnego spotkania Jezusa z Samarytanką przy studni, a później Jezus ma taką małą konwersację, taki little talk ze swoimi uczniami. I tam czytamy od tego 31 wersetu takie słowa, posłuchajcie. Tymczasem uczniowie prosili go, nauczycielu, zjedz coś. On im jednak odpowiedział, ja mam do jedzenia pokarm, którego wy nie znacie, a uczniowie pytali siebie nawzajem, czy ktoś mu przyniósł coś do jedzenia. Wtedy Jezus powiedział, moim pokarmem jest wypełnianie woli tego, który mnie posłał i dokonanie jego dzieła. Czy wy sami nie mówicie jeszcze 4 miesiące do żniw? Otóż posłuchajcie, podnieście swoje oczy, przyjrzyjcie się polom, są już dojrzałe. Już żniwarz odbiera zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, aby siewca cieszył się razem ze żniwiarzem. Tak właśnie sprawdza się przysłowie. Jeden sieje, drugi żnie. Ja was posłałem, żebyście żęli to, nad czym się nie trudziliście. Inni wykonali ciężką pracę, a wy korzystacie z ich trudu. Okej, okay, taki fragment, który mnie tutaj zainspirował. Powiem szczerze, bardzo poruszył wręcz. Takim jakby tym, co chyba najbardziej mnie gdzieś dotknęło w środku, są dwa stwierdzenia. Po pierwsze, Jezus mówi w pewnym momencie, ja mam do jedzenia pokarm, którego wy nie znacie. A potem mówi, moim pokarmem jest wypełnienie woli tego, który mnie posłał i dokonanie jego dzieła. Jezus mówi, Jezus przyrównuje, Jezus jakby opisuje tą chęć wypełnienia Bożej woli, spełnienia Jego zamiarów swoim życiem, wykonywania Jego poleceń jako czymś tak podstawowym, jako coś najważniejszego, jak jedzenie. Jezus mówi, że to wypełnianie Bożej woli jest dla mnie jak jedzenie. Jemy po to, żeby żyć, tak? Jemy po to, żeby żyć. Bez jedzenia giniemy, tak? Bez jedzenia umieramy. Nie mamy siły do niczego, tak? Jezus mówi, jest to dla mnie tak podstawowe, jak jedzenie, tak? Bez tego Jezus mówi, że to mnie napędza, to daje mi siłę. I w tym momencie padają słowa, które troszeczkę brzmią jak taka delikatna wymówka, jak takie delikatne przemówienie do apostołów, tak? Albo nawet oskarżenie. Mówi, wy tego nie rozumiecie, tak? Wy tego pokarmu nie znacie, nie karmicie się tym pokarmem. I można byłoby się zatrzymać na chwileczkę i zastanowić, jak można powiedzieć komuś, kto dla Jezusa porzucił swoje rodziny, kto porzucił swoje domy, łodzie i sieci. Jak można powiedzieć do ludzi, którzy zostawili wszystko, że dla nich wypełnianie Bożej woli niekoniecznie jest pokarmem. Niekoniecznie jest najważniejsze, najbardziej priorytetowe. Powiem szczerze, że miałem troszeczkę problem z tym kazaniem, ponieważ ono, czy z tym słowem, tak? Ponieważ mam świadomość, że mówię do wielu osób, które poświęciły bardzo wiele dla Królestwa Bożego, które poświęcają swój czas, wysiłek, pieniądze, ustawiły swoje życie jako ten najwyższy priorytet służenie Bogu. A pomimo wszystko czułem taki przymus, żeby tym słowem się dzielić. Więc nie chciałbym, żebyście odebrali mnie dzisiaj oskarżycielsko. Nie odbierajcie mnie w roli jakiegoś prokuratora. Ja nie cierpię takich kaznodziei, którzy oskarżają, potępiają ludzi. Ale w słowach Jezusa jest delikatna wymówka taka do uczniów. I być może jest tak, że niektórzy poszli za Jezusem z ciekawości, tak? Niektórzy poszli z potrzeby wyrwania się, zmiany sytuacji i tak dalej. Jezus do nich mówi, że dla was jeszcze wypełnianie Bożej woli nie jest pokarmem, jeszcze nie jest czymś najważniejszym. I tak patrzę na współczesne chrześcijaństwo, patrzę na współczesny Kościół i zastanawiam się, kochani, posłuchajcie mnie uważnie, czy nie jest tak, że czasami budujemy sobie w życiu taki ołtarz, na którym oddajemy Bogu chwałę, ale to jest taki ołtarz wygody, tak? Czy rzeczy, które robimy związane z Bogiem, są dla Boga czy dla naszej korzyści, tak? Modlę się, bo się czuję taki zrelaksowany po tej modlitwie. Czuję się odprężony, tak? Modlę się, bo chcę być błogosławiony. Modlę się, bo chcę być wysłuchany przez Boga. Modlę się, ponieważ chcę, żeby moje sprawy były załatwione, tak? Uwielbiam Boga, bo mnie to wprowadza w dobry nastrój, bo to sprowadza taką przyjemną atmosferę, tak? Po całym ciężkim tygodniu ta atmosfera radości jest świetna, tak? Jestem, by otrzymać błogosławieństwo, ja, mnie, dla mnie, to są najważniejsze zaimki. I zastanawiam się, mam nadzieję, że jestem w błędzie, ale zastanawiam się, czy czasami nie budujemy z takiego swojego chrześcijańskiego świata, który w istocie rzeczy jest bardzo egoistyczny, bardzo narcystyczny, czy nie budujemy chrześcijaństwa skoncentrowanego na sobie, na mojej wygodzie, chrześcijaństwa niezdolnego do wielkiego poświęcenia, niezdolnego do wielkich wyrzeczeń. Jest taki werset, on mnie zawsze porusza, on zawsze gdzieś tam sprawia, że muszę się zatrzymać i zastanowić nad sobą samym, który apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, do takiego swojego, takiej prawej ręki, wychowanka, tak, jest dla niego mentorem, był z nim ten Tymoteusz cały czas i on do niego pisze słowa i mówi tak, lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, za moją wyrozumiałością, za moją miłością, cierpliwością i uwaga, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały. Chętnie idziemy za czyjąś nauką, chętnie idziemy za czyjąś wiarą, jak ktoś ma taką entuzjastyczną, porywającą wiarę. Lubimy być, ja kocham być pośród ludzi, którzy mówią, tak, z Panem możemy wszystko, z Panem możemy więcej, tak? I zazwyczaj takim ludziom towarzyszy atmosfera, towarzyszy przestrzeń, towarzyszy moc Boża, tak? Bo tam, gdzie jest wiara, tam jest odpowiedź na modlitwy, tam, gdzie jest wiara, tam są uzdrowienia, tam jest przełamywanie życiowych problemów, tam Bóg wkracza, tak? Wierzę, zawsze towarzyszy po prostu Boże działanie. Ale w końcowej części Paweł mówi, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, wyrzeczeniami. Jest w tym wszystkim, w tym pójściu za Pawłem, jest wszystkim, co powinno być. Boża nauka, Boży cel, wiara, miłość, nadzieja, ale jest też, kochani, wytrwałość w obliczu przeszkód. Wytrwałość w obliczu przeszkód, cierpienia, prześladowania. Coś ci powiem, jestem przekonany o tym, że jeśli w naszym chrześcijańskim życiu idzie nam lekko, łatwo i przyjemnie, to coś jest nie halo. To coś jest nie tak. to albo nie ma w tobie świadectwa o Jezusie Chrystusie, albo jesteś takim właśnie ukrytym chrześcijaninem. Pamiętam, to było najbardziej gorszące świadectwo, jakie słyszałem w życiu. Pewnie niektórzy z was gdzieś w prywatnych rozmowach ode mnie słyszeli. Byłem na jakimś spotkaniu, to było jeszcze dawno, dawno temu, kiedy była obowiązkowa służba wojskowa w Polsce i pewna kobieta opowiadała z dumą na jakimś spotkaniu modlitewnym, mówiła: Bóg pobłogosławił mojemu synowi. Nie ma żadnych prześladowań, udało mu się w tym wojsku, jest w wojsku, nie dokuczają mu, nikt się nie dowiedział, że jest człowiekiem wierzącym. Jaki wstyd i hańba być dumnym z czegoś takiego. Jaki wstyd i hańba prowadzić takie życie, żeby światłość Chrystusa, która jest we mnie, nie świeci i ludzie o tym nie wiedzą. Jestem też przekonany, że kiedy idziemy za Chrystusem, kiedy prowadzimy takie dobre chrześcijańskie życie, to najważniejszą rzeczą jest dla nas dzielić się Słowem Bożym. Czy mówić o Chrystusie, tak? Jezus mówił tutaj o tym wysiłku, o tej wypełnianiu Bożej woli. On odniósł to od razu do żniwa. Słuchajcie, to jest bez dzielenia się Ewangelią, bez tego proroczego charakteru, mówiącego o tym, że Jezus powróci, chrześcijaństwo jest zredukowane tylko do moralizatorstwa, do jakiegoś systemu etycznego, do jakiejś filozofii takiej czy innej. I w Jezusie jest moc, która zmienia życie i ludzie potrzebują o tym słyszeć. To jest najważniejsza rzecz, jaką mamy do przekazania. I aby to się działo, to musi dokonać się przełom w twoim życiu. Nie wystarczy być, słuchaj, Boża wola to coś więcej niż być przyzwoitym człowiekiem. Boża wola to coś więcej niż tylko uczciwe życie. Kiedy chcemy być w Bożej woli, będą nam towarzyszyć problemy, będą nam towarzyszyć przeszkody, ale Bóg jest z nami. Ale Bóg jest z nami, Boża obecność jest z nami i pozwala nam to przełamywać. Ktoś ostatnio powiedział, nie pamiętam kto, więc to będzie anonimowy cytat, ale bardzo ważną rzecz, że cuda i Boże działanie nie dzieją się w strefie bezpieczeństwa, ale cuda i Boże działanie dzieją się w strefie wiary. I kiedy masz większą wiarę? Wtedy, kiedy wszystko jest takie poukładane, masz swój bezpieczny świat? Czy twoja wiara jest większa wtedy, kiedy zderzasz się z przeszkodami? Kiedy potrzebujesz Bożego dotknięcia? Jak już mówiłem, za wszelką cenę chciałbym dzisiaj uniknąć takiego wrażenia, że kogokolwiek na tym miejscu potępiam. A to nie ja. Tak, to nie jest mój cel, ja nie chcę być ani oskarżycielem, prokuratorem, kimkolwiek, tak? Ale jest coś niezwykłego w tym właśnie, że Jezus mówi do swoich uczniów: wy nie znacie tego pokarmu wypełniania Bożej woli ponad wszystko inne. Wydaje mi się, że to słowo jest równie aktualne dla nas dzisiaj. To słowo jest tak samo ważne, że to by było dla mnie najcenniejsze. Tak? Chciałbym dzisiaj ci zadać to wredne pytanie. Możesz mnie nie lubić. Tak? Co jest twoim prawdziwym pokarmem? Co cię nakręca do życia? Co sprawia, że serce ci wali? Co sprawia, że masz wyższe tętno, że chcesz tego? Co jest dla ciebie najcenniejsze ponad wszystko inne? Co jest najważniejsze? Tak naprawdę... To jest moja teza. Tak w głębi serca uważam, tak? Tak myślę. I uważam, że w istocie rzeczy człowiek może mieć w życiu tylko jedną prawdziwą pasję. A wszystko inne to jest takie hobby na boku. To jest to jakieś takie do zabicia czasu, coś tam sobie robisz z boku, grzebiesz, nie wiem, sadzisz pomidory, zbierasz znaczki, łowisz ryby, hodujesz kurczaki, cokolwiek innego, tak? I ta pasja, to główne, spycha te wszystkie inne na bok. One są gdzieś tam z boku, ale uważam, że w istocie rzeczy można mieć tylko jedną taką wielką rzecz. Kto z was słyszał kiedyś o Wandzie Rutkiewicz? One, Okej. Parę osób wie, ale dla większości z was, widzę, to jest postać anonimowa. Posłuchajcie, to była, bo już nie żyje ta kobieta, nigdy jej ciała nie znaleziono. Wanda Rutkiewicz była polską himalaistką i pierwszą Europejką, która w 1978 roku weszła na Mount Everest. To jak pewnie zauważyliście, ten 78 to jest taki okres w Polsce koniec komuny i kolosalny kryzys gospodarczy, bieda. Niektórzy jeszcze to pamiętają, te wszystkie kolejki. Dysproporcja między biedną Polską a bogatą Europą Zachodnią była kolosalna. A ta kobieta miała wtedy swoją pasję, była niezwykła i szykowała się do kolejnej wyprawy i ktoś ją odwiedził. Ktoś ją odwiedził przed tą wyprawą, przyszedł do jej mieszkania w bloku i po prostu był zszokowany. W tym mieszkaniu był dmuchany materac, śpiwór, dwie szklanki i grzałka taka wkładana do szklanki do gotowania wody. Żeby zebrać ekwipunek na kolejną wyprawę w Himalaje, ta kobieta sprzedała wszystko ze swojego domu. Sprzedała meble, posprzedawała wszystko, co było. Miała tam tylko plecak, ekwipunek, dmuchany materac i to, co miała na wyprawę. Pozbyła się wszystkiego. I ta kobieta, która przyszła, to była dziennikarka. Później w artykule Wandzie Rutkiewicz opisała tą rozmowę i opisała właśnie, w jak niezwykłych warunkach odbywała się ta rozmowa. Tak działa pasja. Pasja do czegoś w twoim życiu pożera wszystko inne, co jest obok. Pasja zżera te wszystkie inne mało ważne rzeczy. Ona sprawia, ona się żywi nimi, ona je karmi. Jezus w innym miejscu, kiedy przyszedł do świątyni, co powiedział, pamiętacie? Pasja o twój dom pożera mnie. Mam do ciebie pytanie dzisiaj. Czy pasja o Bożą wolę, czy pasja o Boży dom pożera twoje serce? Czy to jest hobby na boku? Takie grzebanko sobie po prostu w niedzielę. To jest bardzo ważne pytanie, ponieważ to jest pytanie od Boga. To nie jest pytanie od liderów Kościoła. To nie jest pytanie od brata starszego w Chrystusie. To jest pytanie, które Bóg zadaje do twojego serca dzisiaj. Czy pasja o Boży dom pożera twoje serce? Czy ona wchłania wszystko inne? Bóg jest Bogiem zazdrosnym, posłuchaj. To jest niesamowite. Bóg jest Bogiem pragnącym człowieka całkowicie dla siebie. A pewnie każdy z was słyszał taki, to jest bardzo ładna analogia, tak? Wytłumaczenie tego, właśnie tego głodu w naszym sercu, tak? Że jesteśmy niezaspokojeni. Ktoś mówił, że w sercu każdego człowieka jest takie miejsce, taki puzzle, które może wypełnić tylko Bóg. Słyszeliście o tym? Ktoś słyszał? Okej, chcę ci coś powiedzieć innego. W Bożym sercu jest też taki puzzle i tylko ty tam pasujesz. I tylko ty tam pasujesz, tylko twoja obecność, twoja wielka obecność może zaspokoić Boży głód. Jezus powiedział do uczniów, że wypełnianie Bożej woli jest jak pokarm, tak? Apostołowie poszli za Jezusem, pozostawili swoje stare życie, swoje łodzie, porzucili swoje sieci, swoje sprawy, swoje zarobki. Mateusz, zdaje się, porzucił dobrą fuchę, bo o ile pamiętam, też był pracownikiem, nie ten Mateusz, był, zdaje się, też pracownikiem Urzędu Skarbowego, tak? Oni to wszystko zostawili, by pójść za Jezusem. Mam wrażenie, znowu nie personalnie do nikogo, ale mam wrażenie, że żyjemy w takich czasach, kiedy dzieje się coś, co bym nazwał chrześcijaństwem bez odpowiedzialności. Tak? Chrześcijaństwem bez takiej osobistej odpowiedzialności. I w dzisiejszych czasach takim ważnym słowem w chrześcijaństwie, w Kościele jest słowo inni. Niech inni to zrobią. Tak? Niech inni się tym zajmą. Niech inni. Tak? A staram się nie budować tutaj takiego swojego piedestału dziadka partyzanta. Jeszcze nie jestem na tym etapie życiowym. Ale coś wam chcę powiedzieć. Kiedy się nawracałem tutaj w tym mieście, to znałem tylko jedną wierzącą dziewczynę. A i to nie była moja żona wtedy. Nie znałem nikogo innego wierzącego, naprawdę. Byliśmy tacy trochę na pustyni i wiedziałem, że jeśli ja się tym nie zajmę, to moi znajomi wylądują w piekle. Mówiąc wprost, tak? Że jeśli ja do tego nie przyłączę, z tego złamanego serca, bo tak się czułem, niezdatny, nienadający się, nie potrafiący nic, z tego złamanego serca urodziła się pasja. Chcę ci namówić dzisiaj do czegoś. Niech twoja życiowa wygoda nie będzie twoim pokarmem. To nie jest pokarm z nieba, który Bóg dla ciebie zaplanował. To nie jest coś, co w niebie zostało dla ciebie przygotowane. Nie bój się ze zrezygnowania ze swojej wygody. Nie bój się zrezygnacji z swoich planów. Tak, to będzie, może być trudne, to może nie być proste. Był taki moment, że pracowałem na 3 zmiany. Mieliśmy tą hordę w domu z moją żoną na spółkę. Nasze kochane dzieci, tak? A raz na miesiąc znikałem na weekend, żeby być w szkole biblijnej albo na szkoleniu jakimś instruktażu dla pastorów. Tak 7 lat trwało, tak? Przez 8 lat nie pojechaliśmy na wakacje. Byliśmy chronicznie przemęczeni i coś wam powiem. Nie żałuję ani sekundy z tego. Nie żałuję ani sekundy. To było dobre. Warto to było zrobić. Gdybym miał dzisiaj wybór, powtórzyłbym to jeszcze raz. Powtórzyłbym to jeszcze raz. Ponieważ warto żywić się Bożą wolą w życiu. Warto za tym iść, warto ponosić wyrzeczenia, rezygnować, warto odwracać. To było dobre, to było Boże, chcę żyć tak dalej. Powiem wam, co mnie najbardziej zbudowało tutaj w ciągu tego ostatniego tygodnia. Był tutaj taki mężczyzna, który miał 78 lat, opowiadał o tym, że pracował ciężko od 16 roku życia. Richard opowiadał, że jako młody chłopak pracował na wysypisku śmieci, pracował ciężko fizycznie, sam wybudował dom. Był chyba na 11 wyjazdach misyjnych. Słuchajcie, 78 lat i przyjechał ciężko pracować do Polski. Ja chcę takie życie. Ja chcę tak żyć. Ja nie chcę nudnego życia. Mogę sobie czasem poglądać mecz, są mistrzostwa świata, okej, git, ale chcę życia oddanego dla Boga. Ponieważ wiem, że kiedyś będziemy mogli usłyszeć: wejdź, sługo wierny, do radości Pana swego. Warto tak żyć. Nie warto żyć leniwym, byle jakim, nic nie znaczącym życiem. Letni chrześcijanie, letni ludzie nie zmieniają świata. Tak? Nie robią wrażenia na nikim. Nie robią wrażenia na tym świecie. Letni chrześcijanie nie mają żadnego duchowego autorytetu. Letni chrześcijanie nie mają żadnego duchowej mocy. Nie mają wpływu. I coś ci powiem, bo może powiesz właśnie, że jesteś w trudnej sytuacji, że masz trudne życie rodzinne. Ja wystarczająco długo chodzę po tym świecie, żeby wiedzieć, że on nie jest idealny, żeby wiedzieć, że nie zawsze się sielankowo układa. Ale to co z tego? Nawet wtedy możesz szukać Bożej woli. Jesteśmy tak blisko Boga, jak chcemy. Tak? Oczywiście możemy tam zwalać na coś żonę, męża, szefa w pracy, zarobki, godziny pracy, ale prawda jest taka, jesteśmy tak blisko Boga, jak chcemy, ponieważ ty jesteś osobą, która o tym decyduje, ponieważ Bóg chce, żebyś był blisko Niego. Bóg tego pragnie, to jest Jego pragnienie, tak? Żyjemy dzisiaj w takim świecie wypełniania ankiet, szczególnie po RODO, to tych papierów do odhaczenia, do odfajkowania będzie jeszcze więcej, 3000 razy tyle. Tak przy okazji w kościele też będziecie musieli wypełnić KODO, kościelne dokumenty. Żyjemy w świecie ankiet. I gdybyś dzisiaj dostał kartkę papieru, tak, z taką mikroankietą do wypełnienia. Są takie, że są wykropkowane jest i uzupełni, tak? To początek zdania by brzmiał: moim pokarmem jest i kropki. To co byś wpisał? Co byś tam dopisał? Ale tak szczerze, dla siebie, tak? Co byś tam dopisał? Powiem szczerze, że coś mi się tam w środku dzieje. Nie wiem, czy to jest serce, czy Biblia mówi o nerkach i wątrobie. Nie wiem, który organ za to odpowiada. Ale który z tych organów mam w cudzysłowie złamany, kiedy widzę, że są możliwości służenia innym i nie ma chętnych. Nie ma chętnych. Nie ma chętnych dlatego, że to wymagałoby poświęcenia, tak? Od 3 lat szukamy osoby, która by chciała poprowadzić Royal Rangers teraz, żeby przejąć to od nas. Ponieważ starzejemy się, już nie mamy siły. Jak się za to nie weźmiecie, to nikt tego nie zrobi. Mam złamane serce po prostu, kiedy słyszę, no nie czuję tego, no nie wiem. A z tyłu głowy jest informacja, musiałbym co sobotę poświęcić czas, parę godzin. Tak? W kościele byłem, robiłem wszystko. Byłem kierowcą, przewodnikiem wycieczek, prowadziłem spotkania dla dzieci, zbiórki dla Royal Rangers, spotkania młodzieżowe, spotkania dla seniorów, dla więźniów, dla Marsjan jeszcze nie prowadziłem spotkań. Tak? Budowałem, remontowałem, myłem, wszystko oprócz grania i śpiewania. Wszystko oprócz grania i śpiewania, tak? To dla waszego dobra, to dla waszego dobra. Jesteście wyrozumiali, tak? I tak nie zrobię nic, żeby móc spłacić to, co Jezus dla mnie zrobił. Nie zrobię nic więcej, nie jestem w stanie. Okej. Nie żyj chrześcijańskim programem minimum. Nie żyj takim programem po prostu minimum, tak? Nie żyj na krawędzi. Ludzie, którzy chcą iść za Bogiem i żyją na krawędzi, po jakimś czasie zsuwają się. Zsuwają się. Odpadają od wiary. Ileż takich sytuacji widzieliśmy? Mężczyzn, którzy po 3 latach wracają do picia. Kobiet, które wracają do starego stylu życia, młodych ludzi. Ludzi, którzy wracają do starych grzechów, ponieważ nie zdobyli się na poważne zerwanie ze swoją przeszłością, którzy nie zdobyli się na to, żeby nie tylko powiedzieć, ale uczynić Bożą wolę najważniejszym priorytetem dla siebie. Bóg cię do tego wzywa. Bóg cię do tego wzywa. Mój drogi przyjacielu, siostro, bracie. Bóg. W istocie rzeczy tak naprawdę my wszyscy staniemy kiedyś przed Nim twarzą w twarz. Namawiam cię do tego, żebyś nie żył byle jakim letnim życiem, ale potraktował Boga tak naprawdę poważnie. Jezus mówi jeszcze jedną rzecz, bo tak myślę, że to, co nas powstrzymuje, że to, co nas powstrzymuje właśnie przed takim mocnym zaangażowaniem się dla Chrystusa, to jest taki lęk, że się nie będę mógł nacieszyć życiem, że się nie będę mógł nażyć, tak? Że Jezus mówi... Jeszcze chwilkę o jedzeniu. Jezus mówi o sobie: ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. On jest zaspokojeniem naszego głodu. On jest zaspokojeniem... Ludzie chcieliby coś robić, co nada sens ich życiu. Ludzie chcieliby się nażyć, żeby to było takie wartościowe i nie potrafią. W ciągu tego minionego tygodnia tam mnóstwo ludzi przychodziło do nas do kina. Oczywiście każdy miał zazwyczaj dobrą radę. To powinna być sala na wesela, kręgielnia. Teatr był najciekawszy zdecydowanie. Uważam, że propozycja teatru była najciekawsza, że w zasadzie jak Wołczyn mógł istnieć bez teatru do tej pory. Ale jedną z takich ciekawszych rozmów, które odbyłem, to była rozmowa z takim mężczyzną, myślę gdzieś koło trzydziestki. I on powiedział coś takiego, to było interesujące. Powiedział, byłem w 35 krajach. Skakałem na spadochronie i później zadał pytanie, i po co to? Tak? Z domysłem, po co tu jestem, po co żyję? Jezus jest chlebem, Jezus jest spełnieniem. Jedyne, co mamy tak naprawdę do dania, to właśnie On. To właśnie On. Jeśli do tej pory tak nie żyłeś, to znajdź czas, żeby przemyśleć, czy warto tak żyć dalej. Czy warto kontynuować coś, co przed Bogiem nie będzie miało wartości. Tego Ci życzę. Tego Ci życzę. Pewnego dnia Ty i Chrystus twarzą w twarz. Wiesz, jaka będzie radość, kiedy słyszysz dobrze, sługo wierny. Tego Ci życzę. To najlepsze, co możecie spotkać. Twarzą w twarz. Amen. Amen.